Rozdział 26. Oleńka i Janusia, wydostawszy się pod opieką Brauna z Taurogów, dotarły szczęśliwie do partii pana miecznika, który stał podówczas pod Olzą, zatem od Taurogów niezbyt daleko. Stary szlachcic, gdy je obie w dobrym zdrowiu zobaczył, naprzód oczom własnym wierzyć nie chciał, potem zapłakał z radości, a następnie wpadł w taki wojowniczy zapał, iż nie było już dla niego niebezpieczeństw. Niechby nie tylko Bogusław, ale sam król szwedzki z całą potęgą nastąpił, pan miecznik gotów był bronić swoich dziewczyn przed wszelkim nieprzyjacielem. Pierwej polegnę, mówił, niż włos wam z głowy spadnie. Nie ten ja już człowiek, któregoście znały w Taurogach, i tak myślę, że długo popamiętają Szwedzi Girlakole, Jasfojnie i te cięgi, które im pod samymi Rosieniami zadałem. Prawda, że zdrajca Sakowicz napadł nas niespodzianie i rozproszył, ale oto znów kilkaset szabel ma się na usługi. Pan miecznik nie bardzo przesadzał, bo rzeczywiście trudno w nim było poznać upadłego na duchu taurożańskiego jeńca. Inną wcale miał fantazję. Energia jego odżyła. W polu, na koniu znalazł się w swoim żywiole, a będąc żołnierzem dobrym, rzeczywiście kilkakrotnie już Szwedów mocno poszarpał. Że zaś wielką miał powagę w okolicy, więc też kupiła się do niego chętnie szlachta i lud prosty, a i z dalszych powiatów raz w raz któryś z Billewiczów przyprowadzał po kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt koni. Partia miecznikowa składała się z 300 piechoty chłopskiej i około 500 jeźdźców. W piechocie rzadko kto miał rusznicę, większość zbrojna była w kosy i widły. Jazda stanowiła zbieraninę zamożniejszej szlachty, która z czeladzią w lasy ruszyła, i uboższej z zaścianków. Uzbrojenie jej lepsze było niż piechoty, ale bardzo rozmaite. Tyki chmielowe służyły wielu za kopie, inni nosili broń rodzinną bogatą, ale częstokroć zeszłowieczną. Konie rozmaitej krwi i dobroci nie nadawały się do jednego szeregu. Mógł miecznik z takim wojskiem zastępować drogę patrolom szwedzkim, mógł wycinać większe nawet oddziały jazdy, mógł oczyszczać lasy i wsie z grasantów, których liczne watachy złożone ze zbiegów szwedzkich, pruskich i miejscowych łotrzyków trudniły się rozbojem, ale nie mógł na żadne miasto uderzyć. Owóż Szwedzi zmądrzeli już. Zaraz po wybuchu powstania wycięto na całej Żmudzi i Litwie tych, którzy w kwaterach rozproszeni po wsiach stali. Teraz więc ci, którzy ocaleli, trzymali się na prędce obwarowanych miast, z których wychylali się tylko na bliższe ekspedycje. Stało się zatem, że pola, lasy, wioski i pomniejsze miasteczka były w ręku polskim, a za to wszystkie większe grody dzierżyli Szwedzi i rugować ich nie było sposobu. Miecznikowa partia była jedną z najlepszych. Inne mniej jeszcze mogły wskórać. Na granicy Inflant powstańcy uzuchwalili się wprawdzie tak dalece, że po dwakroć Birże oblegli, które za drugim razem zmuszone były poddać się, ale chwilowa ta przewaga wypłynęła stąd, że de la Gardie pościągał na obronę Rygi przeciw carskiej potędze wszystkie wojska z pogranicznych Inflantom powiatów. Świetne jego i rzadkie w dziejach zwycięstwa kazały się jednak spodziewać, że tamta wojna wkrótce zostanie ukończoną, a potem na Żmudź nadciągnął nowe i upojone triumfami wojska szwedzkie. Wszelako tymczasem dość było w lasach bezpiecznie i liczne partie powstańcze, same niewiele zdolne przedsięwziąć, mogły być wszelako pewne, że ich nieprzyjaciel po zapadłych puszczach szukać nie będzie. Dlatego pan miecznik porzucił myśl schronienia się do Puszczy Białowieskiej, bo droga do niej była bardzo daleka, a po drodze siła miast znacznych opatrzonych w liczne prezydia. Pan Bóg dał suchą jesień, mówił do swoich dziewcząt, za czym i łatwiej żyć supiowe. Każę wam namiocik foremny sporządzić, baby do usług wam dam i zostaniecie w obozie. Nie masz w tych czasiech bezpieczniejszego schronienia jak w lasach. Billewicze moje do cna spalone, na dwory grasanci nachodzą, a często i podjazdy szwedzkie. Gdzie wam bezpieczniej głowy przytulić jako przy mnie, który kilkaset szabel mam do rozporządzenia? Przyjdą zaś później słoty, to wam się jaką chacinę w głębokich ostępach wynajdzie. Myśl ta podobała się bardzo pannie Bożobohatej, bo w partii było kilku młodych Billewiczów, grzecznych kawalerów, a wreszcie mówiono bez ustanku, że pan Babinicz w te strony ciągnie. Spodziewała się tedy Anusia, że nadciągnąwszy, w mig Szwedów wyżenie, a potem... Potem będzie, co Bóg da. Oleńka sądziła również, że najbezpieczniej przy partii. Chciała się tylko od taurogów oddalić, pościgu Sakowicza się obawiając. Pójdźmy ku wodoktom, rzekła. Tam będzie między swymi. Choćby też były spalone, są mi truny i wszystkie zaścianki okoliczne. Niepodobna, by cały kraj tamtejszy w pustynię miał być zmieniony. Lauda w razie niebezpieczeństwa będzie nas chronić. Ba, wszyscy laudańscy z Wołodyjowskim wyszli, zaoponował młody Jurbillewicz. Zostali starzy i wyrostki, wreszcie nawet niewiasty tamtejsze bronić się w razie potrzeby umieją. Puszczę tam także większe niż tu. Domaszewicze myśliwi albo gościewicze dymni do Rogowskiej nas zawiodą, w której żaden nieprzyjaciel nas nie odnajdzie. A ja taborek i was ubezpieczywszy będę na Szwedów wypadał i znosił tych, którzy się na brzegi puszczańskie odważą, rzekł pan miecznik. To jest przednia myśl. Nic tu po nas, tam większe usługi oddać można. Kto wie, czy miecznik nie dlatego chwycił się tak skwapliwie rady panny Aleksandry, że w duszy także nieco się Sakowicza obawiał, który do rozpaczy przywiedzion mógł być straszny. Rada jednak była sama w sobie mądrą, dlatego wszystkim od razu przypadła do smaku, więc miecznik tego samego jeszcze dnia wysłał pod dowództwem Jura Billewicza piechotę, ażeby się przedzierała lasami w kierunku Krakinowa. Sam zaś z jazdą ruszył w 2 dni później, zasięgnąwszy wprzód dokładnych wieści, czy Skejdan lub Rosień, między którymi musiał przechodzić, nie wyszły jakie znaczniejsze szwedzkie wojska. Szli zwolna i ostrożnie. Panny jechały na chłopskich wózkach, a czasami na podjezdkach, o które miecznik się wystarał. Anusia, dostawszy w darze od Jura lekką szabelkę, przewiesiła ją mężnie przez siebie na jedwabnych rabciach i w kołpaczku, nałożonym z fantazją na głowę, oganiała, niby jaki rotmistrz chorągiew. Bawił ją pochód i szable błyszczące w słońcu i rozkładane nocą ogniska. Zachwycali się nią wielce młodzi oficerowie i żołnierze, a ona strzygła oczyma na wszystkie strony, rozpuszczała w pochodzie warkocze po to, by je po 3 razy na dzień zaplatać nad brzegami jasnych strumieni, które zastępowały jej zwierciadło. Mówiła często, że chce widzieć bitwę, aby dać przykład męstwa, ale w rzeczy samej wcale nie pragnęła bitwy. Chciała tylko pogrążyć serca wszystkich młodych wojowników, jakoż i pogrążyła ich liczbę niepomierną. Oleńka także jakoby na nowo odżyła po opuszczeniu taurogów. Tam zabijała ją niepewność losu i ciągła obawa, teraz czuła się bezpieczniejszą w głębinach leśnych. Zdrowe powietrze wracało jej siły. Widok żołnierstwa, broni, ruch i gwar obozowy działały jak balsam na zmęczoną jej duszę. I jej również sprawiał przyjemność pochód wojsk, a możliwe niebezpieczeństwa nie przestraszały bynajmniej, bo przecie rycerska krew płynęła w jej żyłach. Mniej okazując się żołnierzom, nie pozwalając sobie buszować na podjezdku przed szeregami, mniej też ściągała na się oczu, ale natomiast otaczał ją szacunek powszechny. Uśmiechały się wąsate twarze żołnierskie na widok Anusi, a odkrywały się głowy, gdy Oleńka zbliżała się do ognisk. Szacunek ów zmienił się później w uwielbienie. Nie było też bez tego, by jakie serce nie zabiło dla niej w młodej piersi, jeno, że oczy nie śmiały na nią patrzeć tak wprost jak na ową czarnuszkę Ukrainkę. Szli lasami, zaroślami, często wysyłając przed sobą zwiady i aż dopiero 7 dnia przybyli późną już nocą do Lubicza, który leżał na skraju laudańskiej okolicy, stanowiąc jakby wrota do niej. Konie tak były tego dnia zmęczone, że mimo przedstawień Oleńki niepodobna było ruszyć dalej, więc miecznik zakazał dziewczynie wydziwiać i roztasował partię na nocleg. Sam z pannami stanął we dworze, bo i czas był mglisty, a chłodny bardzo. Dziwnym trafem dwór nie był spalony. Nieprzyjaciel oszczędził go prawdopodobnie z poleceń księcia Janusza Radziwiła, dlatego że był kmicicowy, a chociaż później książę dowiedział się o odstępstwie pana Andrzeja, zapomniał lub nie miał czasu wydać nowych rozkazów. Powstańcy uważali całą majętność za billewiczowską własność. Grasanci nie śmieli rabować pod bokiem Laudy. Więc nie zmieniło się w nim nic. Oleńka wchodziła ze strasznym uczuciem bólu i goryczy pod ten dach. Znała tu każdy kąt, lecz niemal z każdym łączyło się jakoweś wspomnienie kmicicowego występku. Oto przed nią sala jadalna, ubrana w konterfekty billewiczów i w czaszki leśnego zwierza. Potrzaskane kulami czaszki są jeszcze na gwoździach, pochlastane szablami portrety spoglądają surowe ze ścian, jakoby chciały mówić: patrz, dziewczyno, patrz, nasza wnuczko, to on świętokradzką ręką pociął wizerunki naszych ziemskich postaci, dawno spoczywających już w grobach. Oleńka czuła, że oczu nie zmruży w tym domu splamionym. Zdało jej się, że w ciemnych kątach komnat snują się jeszcze widma strasznych kompanionów, buchające ogniem z nozdrzy. I jakże prędko przechodził ten człowiek, tak przez nią kochany, od swawoli do występku, od występku do coraz większych zbrodni, od porąbania wizerunków do rozpusty, do spalenia upitej Wołmontowicz, do porwania jej samej z Wodoktów, dalej do służby Radziwiłłowskiej, do zdrady, ukoronowanej obietnicą podniesienia ręki na króla, na ojca całej Rzeczypospolitej. Noc biegła, a sen nie chwytał się powiek nieszczęsnej Oleńki. Wszystkie rany duszy odnowiły się w niej i poczęły piec boleśnie. Wstyd na nowo palił jej policzki. Oczy nie roniły w tej chwili łez, ale serce ogarniała taka żałość niezmierna, że nie mogąca się w tym biednym sercu pomieścić. Żałość za czym? Za tym, co by być mogło, gdyby on był inny. Gdyby przy swych narowach, dzikości i swawoli, choć serce przynajmniej miał uczciwe, gdyby wreszcie miał choć miarę w zbrodni, gdyby istniała jakaś granica, przez którą by przejść nie był zdolen, przecie jej serce przebaczyłoby tak wiele. Spostrzegła mękę towarzyszki Janusia i dorozumiała się powodu, bo jej poprzednio już całą historię stary miecznik wyśpiewał, więc mając serce dobre, podeszła ku pannie Billewiczównie i zarzuciwszy jej ręce na szyję, rzekła: Oleńka, ty w tym domu od boleści się wijesz. Oleńka z początku nie chciała nic mówić, jeno poczęła się trząść całym ciałem jako osinowy liść, a w końcu płacz straszny, rozpaczliwy wyrwał się z jej piersi. Chwyciwszy konwulsyjnie rękę Anusi, głowę swą jasną wsparła na jej ramieniu i łkanie targało nią jak wicher krzewem. Anusia długo czekać musiała, zanim przeszło. Wreszcie, gdy Oleńka uspokoiła się nieco, ozwała się po cichu: Oleńka, módlmy się za niego. A tamta obu rękoma zakryła oczy. Nie mogę, rzekła z wysileniem. I po chwili, zagarniając gorączkowo w tył włosy, które opadły jej na skronie, poczęła mówić zdyszanym głosem: widzisz, nie mogę. Ty szczęśliwa, twój babinicz zacny, sławny, przed Bogiem i ojczyzną. Ty szczęśliwa. Mnie się nie wolno nawet modlić. Tu wszędy krew ludzka, zgliszcza. Żeby choć ojczyzny nie zdradził, żeby się króla sprzedać nie podjął, ja poprzednio już wszystko wybaczyłam w kiejdanach, bom myślała, bo miłowałam go z całego serca, ale teraz nie mogę, o Boże miłosierny, nie mogę. Chciałabym sama nie żyć i żeby on już nie żył. Na to Anusia: za każdą duszę modlić się wolno, bo Bóg miłosierniejszy od ludzi i przyczyny wie, których ludzie często nie wiedzą. To rzekłszy, klękła do modlitwy, a Oleńka rzuciła się krzyżem na ziemię i przeleżała tak aż do rana. Nazajutrz gruchnęła wieść po okolicy, że pan miecznik Billewicz jest na laudzie. Na tę wieść, kto żyw był, wychodził witać. Więc z lasów okolicznych wychodzili starcy z grzybiali i niewiasty z małymi dziećmi. 2 lata nie siał już nikt, ni orał w zaściankach. Same zaścianki były częścią spalone i puste. Ludność żyła w lasach. Mężowie w sile wieku poszli z panem Wołodyjowskim lub do różnych partii, tylko wyrostkowie strzegli i bronili resztek dobytku i bronili dobrze, ale pod osłoną puszcz. Witano tedy miecznika jak zbawcę, wielkim płaczem radości, bo tym prostym ludziom zdało się, że kiedy miecznik przyszedł i panna wraca do dawnego gniazda, to już musi być wojnie i klęską koniec. Jakoż zaraz poczęli wracać do zaścianków i zganiać półdziki dobytek z najgłębszych ostępów. Szwedzi siedzieli wprawdzie niedaleko, obwarowani szańcami w poniewierzu, ale wobec miecznikowej siły i innych okolicznych partii, które można było przywołać w razie potrzeby, mniej już na nich zważano. Pan Tomasz zamierzał nawet uderzyć na Poniewierz, aby całkiem powiat oczyścić. Czekał tylko, by jeszcze więcej luda zebrało się pod jego chorągiew, a zwłaszcza, by jego piechocie dostarczono strzelb, których znaczną liczbę mieli ukrytą w lasach domaszewicze myśliwi. Tymczasem oglądał się po okolicy, przejeżdżając od wioski do wioski. Ale smutna to była lustracja. W Wodoktach dwór był spalony i połowa wsi, Mitruny również. Wołmontowicze Butrymów, które swego czasu spalił Kmicic, odbudowały się po pożarze i dziwnym trafem ocalały. Za to Drożejkany i Mozgi Domaszewiczów były spalone do cna, pacunele do połowy, Morozy całkiem, Goszczuny najsroższego losu doznały, bo i ludność była do połowy w pień wycięta, a wszyscy mężczyźni, od starców do kilkunastoletnich chłopaków, mieli z rozkazu pułkownika Rosy poucinane ręce. Tak wojna deptała strasznie te okolice, takie były skutki zdrady księcia Janusza Radziwiła. Lecz nim miecznik skończył lustrację i postawił swoje chorągwie piechoty, przyszły znów wieści, radosne zarazem i straszne, które tysiącznym echem rozbrzmiały od chaty do chaty. Jurek Billewicz, poszedłszy w kilkadziesiąt koni z podjazdem pod Poniewierz i zachwyciwszy kilku Szwedów, pierwszy dowiedział się o bitwie pod Prostkami. Następnie co nowina, to przychodziło więcej szczegółów, tak cudownych, że na baśń zakrawały. Pan Gosiewski, powtarzano, zbił grafa Waldeka, Izraela i księcia Bogusława. Wojsko zniesione ze szczętem, wodzowie w niewoli, całe Prusy jednym ogniem płoną. W kilka tygodni później jeszcze jedno groźne nazwisko poczęły powtarzać usta ludzkie. Nazwisko Babinicza. Babinicz głównie do wiktorii pod Prostkami się przyczynił, mówiono na całej Żmudzi. Babinicz księcia Bogusława własną ręką usiekł i pojmał, a dalej Babinicz pali Prusy elektorskie. Idzie jako śmierć ku Żmudzi, ścina, ziemię, a niebo zostawuje. W końcu zaś Babinicz taurogi spalił. Sakowicz uciekł przed nim i po lasach się kryje. Ostatni wypadek zaszedł zbyt blisko, by długo pozostać mógł wątpliwym. Jakoż wieść sprawdziła się w zupełności. Anusia Bożobochata przez cały czas, gdy te wieści dochodziły, żyła jakby w odurzeniu. Śmiała się i płakała na przemian, tupała nogami, gdy kto nie wierzył i powtarzała wszystkim, czy kto chciał, czy nie chciał słuchać. Ja pana Babinicza znam! On mnie z Zamościa do pana Sapiechy przywiózł. Największy to w świecie wojownik, nie wiem, czyli pan Czarniecki mu dorówna. On to, pod panem Sapiechą służąc, całkiem księcia Bogusława w czasie pierwszej wyprawy pognębił. On, jestem pewna, że nie kto inny pod Prostkami go usiekł. Da on panu Sakowiczowi i takim 10 jak Sakowicz, a Szwedów w miesiąc z całej Żmudzi wymiecie. Jakoż zaręczenia jej poczęły się prędko sprawdzać. Nie było już najmniejszych wątpliwości, że groźny wojownik, zwany Babiniczem, posunął się od Taurogów w głąb ku północy kraju. Pod Kołtyniami zbił pułkownika Baldona i oddział jego zniósł ze szczętem. Pod Worniami wyciął piechotę szwedzką, która cofała się przed nim do Telsz. Pod Telszami stoczył większą zwycięską bitwę z dwoma pułkownikami, Normanem i Hudenskjöldem, w której Hudenskjöld poległ, a Norman z niedobitkami nie